Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
W dzisiejszej audycji Od Starożytności do Wieczności poszukamy zaginionych skarbów rodziny Romanowów, a także innych rosyjskich kosztowności, które zaginęły w pomroce dziejów. Sprawdzimy, gdzie urywa się trop po bursztynowej komnacie i jakie niesamowite jaja miał car.
Od Starożytności do Wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pani dr Kamila Kasperska-Kurzawa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Skąd wzięło się takie zamiłowanie do bogactwa i wielkie skarby Romanowów?
Za czasów Piotra I Rosja dopiero zaczęła się otwierać na świat. Zaczęła sprowadzać budowniczych. Piotr I dbał o to, żeby sprowadzać intelektualistów. Przecież za czasów cara Piotra zakazano chodzić bojarom w długich szubach. Piotr nakazał obcinanie brud bojarom, kazał się myć, kazał się fryzować. To też było takie niesłychane w Rosji, bo Rosja generalnie była zamknięta na Europę i na inne państwa. Car musiał się zgadzać z cerkwią, a okazało się, że Piotr absolutnie z cerkwią się zgadzać nie zamierza, bo wystarczy wspomnieć taki fakt, że jak Piotr szedł na wojnę i potrzebna była stal, a kasy nie było, to car kazał zdjąć dzwony dzwonnic w cerkwi. Awantura była straszna, jeżeli tak to można nazwać, ale car się nie ugiął. Postawił na swoim i Piotr zaczął przywozić nowinki techniczne, stroje, biżuterię, obrazy. To on zapoczątkował, że Rosja zaczęła się stawać nowoczesnym państwem pod jego rządami. I tak już zostało. Piotr przecież ożenił swojego jedynego syna z francuską księżniczką i ona też przywiozła różne nowinki do Rosji, między innymi biżuterię. Ale nie zapominajmy o tym, że od czasów Piotra I było wiele wojen. Rosja część z tych wojen wygrywała. Trochę rzeczy grabiła, dóbr kultury, książek, no, dóbr wszelakich i stąd się też budowały i majątki, i zasobność arystokracji. Należy wspomnieć o tym, że przecież to Piotr I dostał od Wilhelma I tą fantastyczną bursztynową komnatę, która najpierw była zainstalowana w Pałacu Letnim w Petersburgu, później w Pałacu Zimowym, ostatecznie trafiła do pałacu w carskim Siole. Tam została ją zawierucha wojenna. Niestety wojska Wehrmachtu postępowały tak szybko, że nie zdążono jej wywieźć. Spakowano tylko część ruchomego wyposażenia do skrzyń. Panele bursztynowe, które były umieszczone na ścianach, zostały oklejone grubą warstwą kleju, tapetami, ale podobnie jak w Polsce Niemcy mieli doskonałe rozpoznanie, co z dóbr kultury gdzie jest i co należy jak najszybciej przejąć i wywieźć. Lot bursztynowej komnaty jest po dziś dzień nieznany. Co jakiś czas, jak Państwo pewnie wiedzą, pojawiają się sensacyjne wiadomości, że trafiliśmy na trop bursztynowej komnaty. Ale bursztynowa komnata, ostatni jej ślad wiedzie do Królewca. To już w momencie, kiedy wojska niemieckie wycofywały się ze wschodu, kiedy Gauleiter Erich Koch miał się ewakuować z Królewca i to podobno on jako ostatni widział skrzynię z bursztynową komnatą. Tutaj trop się urywa, ale wątek jest, moi drodzy, bardziej sensacyjny, ponieważ Gauleiter Koch jako jeden z naprawdę niewielu zbrodniarzy hitlerowskich uniknął stryczka. Wyobraźcie sobie, że Rada Państwa, która odpowiadała wtedy za prawo łaski, nie dopuściła do tego, żeby Gauleiter Koch został stracony. Został osadzony w więzieniu w Bartoszycach i tam spędził resztę życia. Nawet wywiad Rzeczpospolitej posunął się do tego, żeby razem z nim, żeby nie był odizolowany, razem z nim osadził kogoś w rodzaju agenta, który później stał się polskim szpiegiem na Zachodzie, żeby spróbował od niego wydobyć informacje, co się stało z Bursztynową Komnatą. Niestety nadzieje były płonne, mimo że Koch bardzo temu człowiekowi zaufał, przekazał mu pewne informacje. Ten po wyjściu na wolność pozwolono mu wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie spotkał się z rodziną Gauleitera, ale nic to nie dało, ślad po Bursztynowej Komnacie zaginął.
Jak już tak rozmawiamy o skarbach Romanowów, to jest jeszcze jedna rzecz, a właściwie grupa rzeczy, która z tą rodziną chyba jest bardzo mocno kojarzona, a mianowicie jajeczka Fabergé. Moglibyśmy wytłumaczyć słuchaczom, czym były jajka Fabergé?
Jajka Fabergé to były...
Całoroczne pisanki.
Tak, całoroczne pisanki z emali, z drogocennych kamieni, dawane w rodzinie carskiej, zamawiane u Fabergé, u znanego jubilera. Zapoczątkowano taki zwyczaj obdarowywania się takimi cudami Fabergé w okolicach Wielkanoc. Fabergé stworzył wiele takich cudów. Można je od czasu do czasu oglądać na wystawach. Część z nich posiada królowa brytyjska. Część kupił jeden z biznesmenów rosyjskich i ofiarował jednemu z muzeów, więc są wystawiane. Ale Fabergé to nie tylko jajka. To są cygaretki, to są papierośnice, to są zapalniczki, ale utarło się tak, że to są tylko jajka Fabergé. Można zobaczyć w internecie faktycznie, co to takiego było, więc w takich wielkich pisankach pokrytych złotem, emalią, drogocennymi kamieniami schowane były na przykład zdjęcia, które jak się otwierało taką pisankę, to się wysuwały, zdjęcia członków rodziny carskiej, jakieś powozy. Czasami była to zapalniczka. Ofiarowywano je właśnie przy okazji świąt wielkanocnych. Zapoczątkowano to mniej więcej w 1885 roku. To był pierwszy prezent carski wielkanocny w formie jajka. Następna to była chyba takie jajko z kurą i z szafirowym wisiorem ofiarowane żonie Mikołaja II. No i to chyba dopiero w 902 roku skończyła się ta tradycja, bo ostatnie jajko było prezentem dla cesarzowej Marii Fiodorowny. Sporo tych prezentów było, ale oprócz jajek Fabergé należy wspomnieć o fantastycznej biżuterii, która przez stulecia była w posiadaniu rodziny carskiej i to były fantastycznej wielkości szmaragdy, szafiry, kolorowe brylanty, bo musicie Państwo pamiętać, że brylanty to nie są tylko przezroczyste, są też kolorowe. Większość z tej biżuterii, nie była to biżuteria kupowana jako wyrób gotowy, ale była to biżuteria zamawiana, specjalnie projektowana przez Bolina, Chaumetta, Cartiera, Fabergé dla członków rodziny carskiej czy rodzin arystokratów i oni na ich zlecenie projektowali cudowną biżuterię. Należy wspomnieć tu o trochę nowoczesnej biżuterii, nowoczesnej jak na tamte czasy, bo może nie tyle w przededniu rewolucji, ale kilka lat przed wybuchem rewolucji, która zmiotła w zasadzie arystokrację rosyjską z powierzchni ziemi. Albo stracili życie, albo udali się na emigrację, ale Irina Jusupow po tym, jak poślubiła księcia Jusupowa i wyjechali za granicę, dostała przepiękny, słoneczny diadem od Cartiera w nowoczesnej formie. Naprawdę cudowna rzecz. Ja pokażę Państwu ją na fotografiach, bo z panem redaktorem ustaliliśmy, że pokażemy to na stronie internetowej Radia Doksa. W prezencie ślubnym, moi Państwo, dostała przepiękny diadem z prasowanego kryształu. Oprócz tego wdowa Dagmar, matka cara, uwielbiała swoją biżuterię, uwielbiała swoje diademy. Tego naprawdę było można liczyć w setkach. Niestety część z tego przepadła w zawierusze rewolucji. Nigdy już później tego nie widziano.